a byłem, przeczytać jeszcze raz te słowa, które wcześniej Paweł czytał. Utrapił cię, głodził, potem karmił cię manną, której nie znałeś i której nie znali twoi ojcowie, abyś wiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz słowem Adonai żyje człowiek. I w związku z tymi słowami w dyskusji między uczonymi, między mędrcami Izraela padło takie stwierdzenie, dlaczego Bóg nie zechciał nam raz w roku zsyłać mannę nam, naszemu ludowi, który wybrał, i byśmy mieli zawsze taki znak, że tak jak był z naszymi praojcami na pustyni, tak jest z nami, jest z naszym ludem zawsze. Raz w roku manna przychodziłaby do Izraela i wywołało to dyskusję, i taki naczelny głos w tej dyskusji, dlaczego tak nie jest, że Pan Bóg nie zsyła tej manny raz w roku jako znaku dla Izraela, że jest z Izraelem, że troszczy się o swój lud. Ta stwierdzenie, ta konkluzja brzmiała tak, że ale czyni to codziennie dla nas. Że nie raz w roku daje nam znak, ale znak nam robi codziennie, kiedy mówimy hamocji, że zgodnie z psalmem i z tradycyjnym błogosławieństwem, że on wydobywa chleb z ziemi. I jakby powiedziano tak, że manna, też jeden z psalmów tak mówi, że jedli chleb giborim, chleb mocarzy jedli, czy chleb z nieba, jak uczy Ewangelia, czy jak uczy apostoł Paweł, że duchowy pokarm jedli, że odpowiedź brzmi tak, że ten z nieba i ten z ziemi jest takim samym pokarmem od Pana Boga, duchowym pokarmem. On przybiera kształt, tam na pustyni przybrał kształt właśnie tak, biały grudek, rozmaicie jest to, jak wiemy, przedstawione. W każdym razie wola błogosławionego się zmaterializowała, czy jak się uczymy, światło, jeśli wolno tak powiedzieć, które emanuje z błogosławionego, że ono na ziemi przybrało taki kształt, zmaterializowało się i zostało nazwane manna, ale ta sama wola, która zsyła mannę, ta sama wola, która jest Słowo Boże, tak? Ta sama wola sprawia, że co jest niewytłumaczalne w ogóle. Tak? Biolodzy potrafią tylko ten proces opisać, ale nikt nie poznał tej tajemnicy. Jak może coś, co gnije w ziemi i obumiera, wydać życie? No, śmierć nie rodzi życia. A wola błogosławionego, wola Haszem sprawia, że z ziemi wychodzi zboże zamieniane na chleb. I odpowiedź brzmiała tak, my codziennie mamy znak od Boga, bo mówimy, błogosławimy Cię, bo Ty chleb z ziemi wydobywasz. Innymi słowy, rozumiemy, czym jest Twoja wola. W takim samym duchu należy rozumieć, jak się wydaje, to, co powiedział nasz Pan, to jest moje ciało. To znaczy, on spełniał wolę Haszem i chleb, który jemy, materialny, mace, ona jest wyrazem woli Haszem, która się urzeczywistniała w naszym Panu. Tak? Że wola wyrażona tutaj jakby znalazła swoje najpełniejsze spełnienie w naszym Panu, w Jego czynach. Tak? W tym, że rozumiał, czym jest Jego wola. I tej woli był posłuszny, jak się uczymy z Ewangelii, aż do śmierci. Stąd jest powiedziane, chleb, który błogosławimy wspólnie przed posiłkiem, to jest duchowy pokarm. To ludzie sobie nie uświadamiają tego, że idą do piekarni i kupują chleb i dlatego nic nie mówią. Jeszcze kiedyś robili znak krzyża na chlebie, a dzisiaj nic nie mówią. Jedzą jak zwierzęta. Nic nie mówią przed i nic nie mówią po. I dlatego tu jest powiedziane, żebyś pamiętał, że człowiek żyje tym, co pochodzi z ust Haszem, a to się nazywa wola błogosławionego. I ona się wyraża również w chlebie, który kupujemy w piekarni, nie tylko w mannie, ale jak czytamy, uczymy się z Apokalipsy Jana Apostoła, że ale mam coś dla ciebie, nieco manny ukrytej jako nagroda za coś. I tak nazywa się dzisiejsza parasza Ekef i ona jest, pozwolę sobie tutaj najpierw przeczytać z komentarza, dosłownie za to według Rashiego, jako wynagrodzenie, jeżeli tylko będziecie posłuszni, między innymi Radak, Rafsat Jagaon, jako ostateczny skutek Ibn Ezra, tłumaczone jest to również ponieważ, albo targu Monkelos, w nagrodę, za coś jest coś. Za to, że człowiek będzie chciał być posłuszny Panu Bogu, otrzyma nagrodę. I tak uczymy się z Apokalipsy. Mam dla ciebie nieco manny ukrytej. A zwycięzca, tak, kilka razy czytamy, a zwycięzca, tak, otrzyma to, rozmaite rzeczy, które są w objawieniu z Jana Apostoła zapisane. A zatem to Ekef będziesz spełniał jego wolę i za to cię Bóg wynagrodzi. Na końcu też jest tak tłumaczone. Czyli, że najpierw jest jakieś działanie, a efektem jest jakiś efekt tego działania i to działanie, za to działanie otrzymuje się to, co nazywamy nagroda. Jak jest powiedziane, nikt nie wie, jaka jest nagroda. Ponieważ ani ucho tego nie słyszało, ani oko tego nie widziało, czym jest owa nagroda, jaką w naszym Panu, w Mesjaszu otrzymamy. Ale słowo okew znaczy również pięta. I w takim rozumieniu właśnie, że też jest jakby na końcu naszego ciała. I najmniej właściwie zwracamy na nią uwagę, oprócz tych pielęgnacyjnych działań rozmaitych, tak? Że tarką trzymy pięty, ale ona generalnie, tak, nikt na nią nie zwraca uwagi, jest na końcu. I w takim rozumieniu, że pięta jest na końcu, to znaczy, że nagroda również jest na końcu. Na końcu ostatecznie czeka człowieka nagroda. Tak można by to zsumować. Po wszystkich trudach, po całym trudzie ludzkiego życia, jak jest powiedziane, w bramach życia i śmierci czeka nagroda na człowieka za jego trud. Tak jest też rozumiane, jest takie pojęcie ikweta meshicha, czyli bóle porodowe Mesjasza, czyli coś, co jest na końcu czasów i używa się takiego określenia pięta czasu, czyli coś, co jest na samym końcu jakby tego czasu, który się nazywa Haze, ten czas. To, co, że my żyjemy, poprzednie przed nami pokolenia, pokolenie naszych dzieci, wnuków, to to jest chazę dzisiaj. Tak? I kiedyś to się skończy to dzisiaj. Na końcu jakby czasu jest, i stąd się nazywa ikweta, jakby wpięcie czasu. Tak? Izrael zostanie wybawiony, jak jest napisane w liście do Rzymian. Nie chcę tak, bracia, pozostawać was w nieświadomości co do tej tajemnicy, byście o sobie nie mieli zbyt wysokiego mniemania, że zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane. Przyjdzie do Cyjonu wybawiciel, odwróci nieprawość. Przyjdzie do Cyjonu wybawiciel i do nawróconych w Jakubie. I to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. W tej pięcie czasu ma się to dokonać. To słowo ekef ma również ogromne znaczenie jakby dla nas żyjących dzisiaj. Nie tylko w sensie właśnie tej nagrody, która jest na końcu, ale też jak uczymy się z anatomii, że się mówi, że na tym się właściwie wszystko opiera, na stopie i na pięcie. Że no bez pięty jest niemożliwe w ogóle tak, przyjęcie takiej wyprostowanej postawy. I uczymy się z przypowieści króla Szlomy. Czytamy: owocem pokory jest bojaźń pańska. W tekście hebrajskim czytamy ekef, anaf, czyli takiego uniżenia, tak? Jest iriat haszem, czyli lęk przed Bogiem. Ekef, czyli podstawą lub to, na czym spoczywa pokora, byśmy powiedzieli, że na stopach spoczywa pokora. No i teraz popatrzymy, że te stopy nie są tutaj, czyli jest jakaś wyniosłość, by miało to oznaczać, tylko są najniżej właśnie. Żeby zobaczyć swoją stopę, to w ogóle trzeba się dobrze pochylić, tak? Żeby móc ją obejrzeć. I dlatego w przypowieściach jest napisane, że podstawą niejako pokory jest lęk przed Bogiem. I właśnie jest w tym miejscu jest użyte słowo ekef. Czyli ekef pokory to jest lęk przed Panem Bogiem, że jest powiedziane, wszystko jest w niebie, oprócz właśnie tego iriat haszem, czyli strachu przed Bogiem. Tak można by dosłownie przetłumaczyć, że to jest strach czy lęk, bojaźń, rozmaitych słów, jak można użyć, by to wyrazić. Wartość liczbowa słowa ekef 172, tyle, ile jest słów w typ aseret hadibrod, jak się mówi, czy aseret devarim, 10 wypowiedzi, 10 słów, które cały Izrael słyszał od błogosławionego Boga Izraela. Czyli, że to pokazuje, że jest związek właśnie między końcem, naszym końcem, a przykazaniami. I stąd jest, że w nagrodę za posłuszeństwo, za stosowanie się do woli błogosławionego tak, pojawia się nagroda. Gdy mówimy, tak jak Paweł wcześniej powiedział, że jest, niektórzy mówią, że jest takie przysłowie, tak? Przypomnę, że był taki pierwszy sekretarz Władysław Gomułka, który w oficjalnym przemówieniu powiedział, że jest takie ludowe przysłowie, nie samym chlebem żyje człowiek. W księgarni na rynku jest książka mojego kolegi zresztą, taki Piotrek Gajdziński, który napisał książkę Dyktatura ciemniaków i jest na okładce jest właśnie Władysław Gomułka. Po prostu jakby on, jego epoka, tak? I trochę tak jest, bo tyle powinien wiedzieć, że to nie jest ludowe przysłowie. Bierzemy chleb do ręki i solimy. Na pamiątkę tego, że w Domu Bożym wszystko było solone. Że żadne te korbanot, żadne ofiary nie mogły trafić na ołtarz, czy nie mogły być spopielane, nieposolone. I słowo sól, i słowo chleb ma tę samą wartość, 78. Melach, sól i lechem, chleb, 78. 78 dodać 78, 156. Taka jest wartość liczbowa słowa Cion i Ohel Moed, czyli Dom Boży na pustyni. Tak? Jedna z nazw dla Domu Bożego na pustyni, Ohel Moed, czyli namiot wyznaczonych czasów, czyli, tak? Namiot dla spotkania, czyli że jest między tym, jest związek między tym, co materialne i na co właśnie nie zwraca się uwagi. Nawet w tym, że się bardzo dużo jedzenia marnuje, tak? Doskonale o tym wiemy. Niszczy się, świadomie też niszczy się żywność. Wyrzuca się ją, nadmiernie ją się kupuje i jej się później nie zjada i najzwyczajniej w świecie ją się wyrzuca. Wzrost zamożności sprawił, że łatwo przyszło, łatwo poszło. Tak? Nikt nie rozczula się nad tym, żeby bułkę do kosza wrzucić, kawałek chleba. Tak? Bieda sprawiała, że ludzie tak doceniali to, co mają i to powodowało w nich, że doceniali Pana Boga i lepiej rozumieli, że Pan Bóg właśnie kryje się również za posiłkiem. I jest psalm, na koniec, to jest psalm 107. Cierpieli głód i pragnienie i ustawało w nich życie. Biblia Gdańska, tam jest dusza słowo użyte i w Biblii Gdańskiej dusza w nich zamierała. Nie możemy istnieć nie żywiąc się, tak? Nasz organizm musi przyjmować pokarm, by istnieć. Takie jest tłumaczenie, że głód głód i pragnienie, że owija duszę. Owija duszę. I jakby jedna z myśli związanych z tym wersetem, że teraz jesteśmy głodni, odczuwamy głód. Mówimy, konia z kopytami rzeczy. Jestem głodny jak wilk. Jestem głodny jak wilk. I z przyjemnością jemy. I jedna z myśli związanych z tym wersetem, że teraz głód owija duszę, jest taka, że jeśli odczuwamy głód, fizyczny głód, to powinno w nas również zapalić światełko takie, czy jest w nas głód Pana Boga. właśnie tego, że nie tylko żyję tym, że zjem sobie soczewicę czy cukinię, ale tak, że żyję również przez to, że tym się odżywiam. I jedna z myśli właśnie jest taka, że jak naszą duszę zaczyna owijać głód, to powinniśmy sobie pomyśleć, czy jest również we mnie tak silny głód dla tego, dla tych słów. Tak, tak silny, równie silny, jak tak, żeby dobre, pyszne śniadanie sobie zjeść. Że to jest jedna z takich uwag w związku z tym, wersetem. Jeszcze na koniec o tej pięcie jest powiedziane, że dlatego, że ona jest na końcu, jakby nie bardzo się nawet zwraca na nią uwagę. I to ma jakby nauczyć człowieka, że to poleganie na Bogu, choćby to brzmiało jak najwzniośle i służenie Bogu, że jakby nie powinno być od święta, tylko że powinno jakby mimo wszystko przenikać mnie. Dziś ta świadomość powinna mi towarzyszyć przy codziennych sprawach, przy zajmowaniu się codziennymi sprawami. Czy rzeczywiście to mi towarzyszy właśnie i dlatego jest powiedziane, czy przeniknęło aż do pięty, czyli że nawet w tych prozaicznych rzeczach i w tym całym takim biegu, że życie wytwarza ten bieg, czy tak jakby na tyle chce być korekt właśnie w związku też z nauczaniem Bożym, że uważam właśnie na to. Tak? Nie pozwalam sobie tak w powszedni czas, jestem bogobojny od święta właśnie. I stąd to rozmaite znaczenie tego słowa ekef. I co za tym idzie, wywołuje w człowieku rozmaite wnioski, refleksje, naukę właśnie na, że żyjemy, dzisiaj żyjemy i jest to ten olam haze, tu żyjemy i coś mamy do zrobienia. Niech będzie Bóg między nami błogosławiony. Thank you.